Pożar potężniał z każdą chwilą i rozwidniał całą okolicę. Krzyk z miasta dochodził aż do starego zamku. Można było mniemać, że całe miasto się pali. Źle to jest, mówił Ketling, bo w mieszczanach serce upadnie. Niech wszystko splonie, odrzekł mały rycerz, byle opoka nie skruszała, z której się można bronić. Tymczasem krzyk wzmagał się coraz bardziej. Od katedry zajęły się ormiańskie składy kosztownych towarów, zbudowane na rynku do tej narodowości należącym. Płonęły tam bogactwa wielkie w złocie, srebrze, dywanach, skórach i drogich materiach. Po chwili tu i owdzie języki ognia poczęły się ukazywać nad domami. Wolodyjowski zatrwożył się wielce. Ketling rzekł, pilnuj rzucania granatów i psowaj, co możesz, w robocie min. Ja zaś się poskoczę do miasta, bo mi o panny dominikanki serce cierpnie. Bogu chwala, że zamek ostawili w spokoju i że się oddalić mogę. W zamku nie było istotnie w tej chwili wiele do roboty, więc mały rycerz siadł na koń i odjechał. Wrócił dopiero po 2 godzinach. W towarzystwie pana Muszalskiego, który już po owym szwanku poniesionym z ręki Hamdiego wydobrzał, a teraz na zamek przybywał mniemając, że przy szturmach będzie mógł lukiem znaczną klęskę poganom zadać i sławę niepomierną zyskać. Witajcie, rzekł Ketling, jużem był niespokojny. Co tam u dominikanek? Wszystko dobrze, odrzekł mały rycerz. Nijeden granat tam nie pękł. Miejsce jest zaciszne i przespieczne. No, to chwała Bogu. A Krzysia się tam nie trwoży? Spokojna, jakoby u siebie w domu. Obie z Baśką siedzą w jednej celi, a pan Zagloba z nimi. Jest tam i Nowowiejski, któremu przytomność wróciła. Prosił się ze mną na zamek, ale na nogach jeszcze nie może długo ustać. Ketling, jedź tam teraz, ja cię tu zastąpię. Ketling uściskał Wolodyjowskiego, bo go bardzo serce do kochanej Krzysi ciągnęło i zaraz sobie kazał konia podawać. Lecz nim go przyprowadzono, wypytywał jeszcze małego rycerza, co w mieście słychać. Mieszczanie gaszą ogień bardzo odważnie, odrzekł mały rycerz, ale bogatsi kupcy ormieńscy, widząc, że się im składy palą, wysłali do księdza biskupa deputację z naleganiem, żeby miasto poddał. Dowiedziawszy się o tym, chociażem sobie obiecywał, że na te narady ich więcej nie pójdę, poszedłem. Tam dałem wpysk jednemu, który na najbardziej o poddanie nalegał, za co ksiądz biskup był na mnie krzyw. Źle, bracie, już tam tchórz coraz głośniej ludzi oblatuje i coraz tańsza im nasza do obrony gotowość. Ganią nas tam, nie chwalą, bo powiadają, że na próżno miasto narażamy. Słyszałem także, że na Makowieckiego napadano za to, iż się układom sprzeciwił. Sam ksiądz biskup powiedział mu, wiarni króla nie odstępujemy, a na cóż dalszy opór przydać się może. Widzisz, powiada, stąd zhańbione świątynie, panny poczciwe znieważone i dziatwę niewinną w jasr wleczoną? Z traktatem zaś, powiada, możem jeszcze los ich zapewnić, a dla siebie wolny przechód warować. Tak mówił ksiądz biskup, a pan jenerał głową kiwał i powtarzał, wolej bym zginął, ale to prawda. Dzieje się wola Boża, odpowiedział Ketling, a Wolodyjowski ręce załamał. I żeby to choć była prawda, zakrzyknął, ale Bóg świadek, że możemy się jeszcze bronić. Tymczasem przyprowadzono konia. Ketling począł siadać pospiesznie. Wołodyjowski zaś rzekł mu na drogę. Ostrożnie przez most, bo tam gęsto granaty padają. Za godzinę wrócę, rzekł Ketling i odjechał. Wołodyjowski wraz z Muszalskim poczęli obchodzić mury. W 3 miejscach ciskano ręczne granaty, bo w 3 miejscach odzywało się kowanie. Po lewej stronie zamku kierował tą robotą Luśnia. A jak tam idzie? Spytał Wolodyjowski. Źle, panie komendancie, odrzekł wachmistrz. Juchy już w skale siedzą i ledwie przy wejściu czasem którego skorupa zawadzi. Niewieleśmy skurali. W innych miejscach szło jeszcze gorzej, tym bardziej, że niebo zasępiło się i począł padać deszcz, od którego zamakały knoty w granatach. Ciemność zawadzała także robocie.